Dzisiaj każdy nawet już po rysunku wie, o czym będzie. Chyba nie ma na sali człowieka, który by tej historii nie czytał w Biblii, chociaż raz. I jak zauważyliście, napisałem część pierwsza, ponieważ czasami, gdy zbyt wiele na jedno nabożeństwo nazbiera się materiału, trudno jest wszystko to powiedzieć. A więc dzisiaj chciałem rozpocząć nasze studium takie może nie bardzo głębokie, ale tak troszeczkę wolniej, abyśmy przeszli przez Księgę Jonasza. I każdy z nas mniej więcej wie, nawet dzieci ze szkółki, że Księga Jonasza jest do streszczenia właściwie w parę minut, a więc mamy proroka. Prorok otrzymuje od Boga powołanie, aby pójść i ostrzec grzeszne miasto przed Bożym sądem. Prorok tego nie chce i jest nieposłuszny, próbuje uciec. Oczywiście Pan Bóg go ściga, możemy tak rzec. Statek tonie, proroka zjada ryba, Bóg się nad nim lituje. Prorok się otrzepuje na plaży i idzie do Niniwy. Niniwa pokutuje. To jest w wielkim skrócie treść całej tej starotestamentowej księgi, co do której powiem wam szczerze, że jest bardzo dużo kontrowersji co do tego, kiedy została napisana Księga Jonasza. Tak naprawdę nikt dokładnie tego nie wie i nie potrafi powiedzieć. Naprawdę do kilkuset lat się między sobą spierają teolodzy. Jest to księga Starego Testamentu, w której jest pewna niezwykła rzecz, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że starotestamentowi prorocy zwiastujący Słowo Boże to są tacy ludzie głoszący gniew Boży, głoszący to, co Bóg zamierza uczynić, prawda? Znamy Amosa i tak dalej. Ale ta księga Starego Testamentu jest niezwykła też dlatego, że w tej księdze Bóg jest łagodniejszy niż prorok. Bóg jest łagodniejszy niż ludzie w tej księdze. Bóg tutaj żałuje miasta, w którym mieszka 120 tysięcy ludzi, nawet żałuje zwierzaki, które oni mają w tym mieście, a prorok w tej księdze żałuje tylko siebie. Jest to księga też, w której wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko. Jak ją czytacie, to macie takie wrażenie, jak gdyby ten, który ją pisze, jeszcze was popędza. W polskim tłumaczeniu, w naszym tłumaczeniu Biblii, bardzo często zdania zaczynają się od słów wtedy, i wtedy, i wtedy. Mam wrażenie takie jakby, wiecie, jak czasami dzieci coś niezwykłego opowiadają, to one też tak mówią, i wtedy to się stało, i wtedy to, i wtedy to, i wtedy, i wtedy. Zwróćcie uwagę, ta księga jest pełna pośpiechu, dzieje się bardzo szybko, dlatego że czasu też jest niewiele w tej księdze. 40 dni. Ja kocham te czwartki, kiedy możemy studiować i zgłębiać Słowo Boże, a wy? Rozpocznijmy czytanie Księgi Jonasza i jeśli macie ze sobą wasze Biblię, otwórzcie je. Jeżeli nie, to zacznijmy Księga Jonasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. I tutaj ja będę niektóre wam wersety czytał z tłumaczenia rabina Szacha Perika, który myślę, że w jakiś sposób też pozwoli wam lepiej zrozumieć przesłanie Słowa Bożego. Oczywiście zachęcam do tego, abyście w waszych Bibliach razem ze mną czytali. Jonie, synowi Amitaja, objawiło się Słowo Boga, aby głosił proroctwo. Tak zaczyna się ta księga. Mamy więc przedstawionego Jona, tutaj pisze Jonasza, syna Amitaja. Słowo Amitaj, teraz imię Amitaj według nauczycieli Słowa Bożego, szczególnie żydowskich nauczycieli Słowa Bożego, ma bardzo ogromne znaczenie, ponieważ moglibyśmy przeczytać to zdanie w ten sposób. Jonie, synowi prawdy. Bo tak się wykłada to imię. Jona, syn prawdy. A więc kim był ów człowiek? Kim był Jona? Tutaj wam powiem kilka niezwykłych rzeczy. Kim był Jonasz? Wiecie, co uważają Żydzi? I do dzisiaj tak uważają. Że prorok Jonasz był wskrzeszonym z martwych synem ubogiej wdowy, do której przyszedł prorok. Że to jest właśnie on. Oczywiście nie mamy na to żadnego dowodu. Mówię tylko, co uważają żydowscy badacze Słowa Bożego. Był na pewno zaś, i to już możemy udowodnić z Biblią w rękach, prorokiem, który zapowiadał w niezbyt pozytywnych czasach włączenie do Izraela nowych ziem. Jego proroctwo wypełniło się w czasie, kiedy właściwie no, nie powinno się było wypełnić, kiedy wszystko w polityce było pod górkę, ale to on właśnie był tym, który to proroctwo wypowiedział od Boga. Mamy to proroctwo, druga Księga Królewska, 14 rozdział, 25 werset, jest tu napisane: lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę, jakiego sługę? Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gat-Hefer. Co znaczy Jonasz teraz? Jego imię. Ogólnie większość ludzi twierdzi, że imię Jonasz znaczy gołąb. Ja chcę się z wami podzielić troszeczkę innym tłumaczeniem jego imienia. Znalazłem inny, niezwykły wykład imienia Jonasz, oparty o gramatykę hebrajską. I rabin, który nazywa się, przeczytam wam, Samson Rafael Harish, sugeruje, że imię Jonasz oznacza oszukać albo okłamać, że nie oznacza ono gołąb. I buduje to twierdzenie od rdzenia tego hebrajskiego słowa. I naucza on, że jego imię symbolizuje duszę oszukaną przez światowe pokusy, przez świeckie pokusy, i jeżeli taka dusza chce wrócić do tego stanu, by znów mógł do niej mówić Bóg, musi przejść przez wodę oczyszczenia. A więc, że każdy człowiek musi przejść przez głębie, przez wodę oczyszczenia. I myślę, że my jako wierzący znajdujemy też w tym wiele prawdy, prawda? Mniej więcej potrafimy zrozumieć, o co tutaj chodzi. Wracając do Jonasza, wiecie, był niezwykłym prorokiem. Dlatego, że jak już powiedziałem, jest to prorok, który jest bardziej srogi niż Pan Bóg w swojej księdze. Jonasz wolał, aby Bóg wylał swój gniew zamiast swojej łaski. Jonasz był prorokiem, który z całego serca chciał, aby to Boży gniew był tym, co się będzie objawiać, a nie Boża łaska. I nie przypomina nam w tym wypadku absolutnie na przykład Abrahama, który, pamiętacie, kiedy Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę, to co Abraham robił? Powiedział: pewnie Panie, tylko tak, żeby do ziemi. Nie. Abraham stał i wręcz, możemy powiedzieć, targował się z Bogiem. Pamiętacie tę historię, prawda? Abraham prosił o to miasto. Abraham mówił: Boże, no a jeśli tam są jacyś sprawiedliwi ludzie? Bóg mówi: jeśli są. A on zmniejszał tą ilość sprawiedliwych, aż w końcu zrozumiał, że tylko Bóg jest sprawiedliwy, że tak naprawdę Bóg wie lepiej. W wypadku Jonasza jest zupełnie inaczej. Tutaj Bóg chce objawić łaskę. Jonasz o tym bardzo dobrze wie, że Bóg chce objawić łaskę. I właśnie dlatego, że Bóg chce objawić łaskę, Jonasz zaczyna się gniewać. Wiecie, Księga Jonasza jest też niezwykłą księgą dla Żydów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to księga, którą Żydzi odczytują popołudniami w synagodze w jedno z najważniejszych swoich świąt, w święto Jom Kippur. W dzień, kiedy Żydzi poszczą, kiedy zastanawiają się nad swoim życiem, po południu Księga Jonasza jest odczytywana, aby uświadomić ludziom potęgę pokuty, aby uświadomić ludziom tego, że jeśli pokutują w tym, co w ich życiu jest nie tak, aby uświadomić im, że jeśli pokutują przed Bogiem, wtedy Bóg jest łaskawy, Bóg chce wybaczać. I Żydzi właśnie w święto Jom Kippur czytają Księgę Jonasza. Co to jest święto Jom Kippur? Nazywane też Dzień Święty, Jom Kadosz. W ten niezwykły święty dzień najwyższy kapłan wchodził do przybytku i wypowiadał niewymawialne imię Boże. Imię Boże, które, wiecie, Żydzi nie traktowali sobie tak lekko. Imię Boże, które mamy oznaczone tym sławnym, świętym tetragramem. Imię Jahwe wypowiadał i ono było tam otoczone potężnym szacunkiem. Nie wiem, czy wiecie, że kiedy żydowscy kopiści na przykład przepisywali teksty Starego Testamentu, kiedy dochodził w tekście Słowa Bożego właśnie do tego niezwykłego Bożego świętego imiona, taki pisarz, kopista wstawał, brał rytualną kąpiel, ściągał swoje szaty, kąpał się, przywdziewał świąteczne szaty, pisał Boże imię, a potem z powrotem przebierał się w normalne szaty. Czasami kilka razy dziennie. Tak potężnym szacunkiem darzyli Boże imię. I w to właśnie święto to imię było wypowiadane w miejscu najświętszym. Naród w ten dzień był wzwany do pokuty, ale też składano wtedy Panu ofiary przebłagalne. I lud był czegoś nauczany, myślę czegoś, co dzisiaj w naszych czasach czasami zapominamy, aby właśnie nauczać w zborze, aby nauczać w kościele. Nauczano ludzi, że to jest dzień, aby wyznać swoje grzechy przed Bogiem. Wyznajecie swoje grzechy przed Bogiem? Ja wyznaję, ponieważ jest to biblijna praktyka. Ale jest pewne ale, które oni nauczali, myślę, które też powinniśmy zapamiętać. Oni nauczali, że grzechy, owszem, wyznaje się wobec Boga, ale jeżeli są to takie grzechy, jak na przykład nie takie pokarmy, co w wypadku Żydów było bardzo ważne, jeśli są to grzechy natury, nie wiem, seksualnej, jeśli są to bluźnierstwa i tym podobne grzechy, to połączone z ofiarami, modlitwą i z zadumą nad swoim życiem, z tym, co oni nazywali te szuwa, z taką prawdziwą pokutą, to te grzechy zostają wybaczone, zostają jakby przed Panem Bogiem wymazane. Ale grzechy przeciwko ludziom nie zostawały wymazane. Wyraźnie wielu rabinów, i do dziś zresztą tak naucza, że tego rodzaju grzechy, oprócz wyznania ich przed Panem Bogiem, wymagają pójścia do tego, kto przez nasze grzechy cierpiał, i pojednania się z ofiarą naszych grzechów, naprawienia naszego grzechu przed człowiekiem. Czy słyszycie mnie, bracia i siostry, przyjaciele? Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Nam się czasami wydaje, że tak, o tam powiem Panu Bogu i już. Nawet zobaczcie oni, my czasami mówimy, a Żydzi tacy religijni byli. Oni nauczali, że jeżeli to jest grzech przeciwko człowiekowi, to oczywiście zaczynasz od wyznania go Bogu, bo Bóg jest najważniejszy, ale twój postępek wymaga naprawy. Jeżeli, nie wiem, ukradłbym komuś z was pieniądze, oszukałbym kogoś z was na czymś, to owszem, wyznanie Bogu ma sens, ale jeszcze te pieniądze muszą zostać zwrócone. Wtedy jest to pełna pokuta, wtedy jest to Boża pokuta. Wtedy jest to taka pokuta, jaka podoba się Panu. I myślę, że to jest ważne w naszych czasach, gdy łaskę, wiecie, traktuje się bardzo lekko. Kiedy Bożą łaskę traktuje się jako coś, co jest takie po prostu dostępne na zawołanie, na kiwnięcie palcem. Chcę wam powiedzieć, że oni wtedy składali dwa kozły. Za nasze życie został złożony baranek Boży Jezus, który dużo cenniejszy był niż jakakolwiek ofiara, niż jakiekolwiek całopalenie. A więc takim wstępem przejdźmy do Księgi Jonasza dalej. Drugi i trzeci werset pierwszego rozdziału. Ja nadal czytam z tego drugiego tłumaczenia. Zobaczcie w wasze, albo śledźcie to moje. Wyrusz natychmiast do Niniwy, miasta wielkiego, i wykrzycz wezwanie przeciwko niej, bo ich nieprawość podniosła się ku mnie. Jona postanowił uciec przed służbą Bogu do Tarszysz. Poszedł do Jaffo, znalazł statek, który wypływał do Tarszysz, opłacił jego wynajęcie i wszedł nań, żeby wypłynąć z nimi do Tarszysz, uchodząc przed służbą Bogu. Niesamowicie tutaj w tym żydowskim tłumaczeniu rozjaśnia nam to pewne sprawy, prawda? Słuchajcie, to jest jedyna księga prorocka, która zaczyna się w taki sposób. Drugiego takiego proroka nie było. Czy spotkaliście się wcześniej z taką księgą prorocką, że rozpoczyna się księga prorocka, albowiem tak mówi Pan, prorok dostaje słowo od Pana i uciekł ze swojej, nie chce go głosić. Drugiego takiego nie znajdziecie w całej Biblii. Jedyny prorok, który zaczyna, on nawet jeszcze nie dostał słowa, on dopiero powołanie właściwie dostał i ucieka. I to jeszcze ucieka najszybciej jak się da. Dlaczego? Gdzie ja myślę też, że możemy powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej obrażalskich, upartych i marudnych proroków, jakich znamy. I czy możemy się od kogoś takiego nauczyć coś? Ja myślę, że możemy. Myślę, że możemy się od niego czegoś nauczyć. Nie jest też jedynym, kto reaguje w ten sposób na Słowo Boże, bo w Biblii mamy też innego wielkiego męża Bożego, któremu Bóg mówi, pójdziesz i powiesz, co ja mówię. Ale tamten zasłaniał się skromnością. I kto to był? Mojżesz, dokładnie. To był Mojżesz. Mojżesz był pokorny i uważał, że nie jest kimś, kto może mówić od Boga. A Jonasz, tu nie było absolutnie żadnej pokory. Absolutnie nie chodzi tutaj o pokorę. Jonasz nie ma wątpliwości co do tego, jaki jest Boży cel, ale ma inne zdanie co do wrogów, których Bóg chce ratować. Trochę na tej zasadzie, jak ktoś wiecie, przyszedłby i powiedziałby ci: słuchaj, chodź, pojedziemy, będziemy głosić Ewangelię, nie wiem, na przykład w Niemczech albo w Rosji. A ty byś powiedział: wiesz co, wszędzie, ale ja tych ruskich albo tych Niemców to po prostu nie lubię. Mniej więcej to był problem Jonasza. On ich zwyczajnie nie lubiał. Ma inne zdanie niż Pan Bóg. Ale sprytny jest Jonasz. Od razu ucieka. Nie wdaje się z Bogiem w dyskusję. Bo Mojżesz się wdał w dyskusję, ale Panie, ja! A Bóg mu, jak już Bóg coś powie drugi raz, to człowiek usłyszy. Jonasz się nie wdaje. Bóg go powołuje i Jonasza już nie ma. Tylko że w innym kierunku poszedł. Natychmiast ucieka. I Jonasz wiedział, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I chcę wam coś powiedzieć. On doskonale o tym wiedział, ponieważ mówi nam o tym sama jego księga, sama księga Jonasza. W 4 rozdziale, 2 werset, zobaczmy. Troszkę przeskoczymy dalej, za chwilę wrócimy do początku. I modlił się do Pana mówiąc. To już jest ten moment, kiedy on pewne rzeczy widzi. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, czyli miejscu powołania, tak? Bo Jonasz zostaje powołany w swojej ojczyźnie, w Północnym Królestwie. Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Czyli gdyby to parafrazować, Panie Boże, ja się bałem, że oni się ponawracają. A jak oni się ponawracają, to ich nie pozabijasz. Lubię tych Asyryjczyków. Nie powiem co. Nie chciał, żeby Niniwa, pełna pogan, doświadczyła łaski Bożej. Pytanie brzmi, dlaczego nie chciał? Myślę, że pierwszym motywem jego było coś, co jest w sercu wielu z nas. Nie chciał wstydu dla Izraela, trwającego w uporze i nieposłuszeństwie wobec Boga. On wiedział, że jeśli ta Niniwa będzie pokutować, to będzie wstyd, ponieważ Izrael w tym samym momencie tkwi w bałwochwalstwie, w korupcji, w przekrętach i nie zamierzają pokutować. A tu jeszcze, nie daj Boże, ci poganie się ponawracają. I jaki wstyd będzie wtedy. Nie chciał rozkwitu Asyrii, która, on zdawał sobie sprawę, że jeżeli ten kraj zacząłby pokutować, iż to pokuta w narodzie zawsze oznacza błogosławieństwo, nie ma innego wyjścia. On wiedział, że w tym momencie ten kraj stanie się narzędziem Bożego sądu nad Izraelem. I chcę wam powiedzieć, 40 lat później od tych wydarzeń mniej więcej stanie się Asyria rzeczywiście sądem, biczem Bożym dla tego upartego narodu. Pan Bóg w tym wypadku nie ma racji, myśli Jonasz. Ja chyba akurat te sprawy to rozumiem lepiej niż Pan Bóg. Tak sobie pomyślał. My oczywiście nigdy tak nie myślimy, prawda? I jak myślał, tak zrobił. Wiecie, czego się możemy tutaj nauczyć? Bo nie chciałbym tylko skomentować tego, co widzimy. Chciałbym, byśmy spojrzeli czasami pod warstwę Słowa Bożego, gdzie Bóg próbuje nas czegoś nauczyć. Myślę, że może w naszym życiu są tacy Niniwici. Tacy mieszkańcy Niniwy. Może mamy, nie wiem, w naszej pracy, w naszej szkole, w naszym życiu ludzi, których nie lubimy. I wolelibyśmy, żeby sobie do piekła poszedł, bo go nie lubię. A Bóg właśnie mówi nam, że On ma i łaskę dla tych, których my nie lubimy. Czy możemy przyjąć, że Boża łaska jest też dla tych, których nie lubimy? Boża łaska jest też dla tych, których nie lubimy, którym no nie odpowiadają nam. I może właśnie w naszym życiu są tacy Niniwici, ale wolimy ich pozostawić Bożemu gniewowi, niż przełamać złe wspomnienia, niż przełamać własną niechęć, a niech mają. Akurat z tymi to się nie będę dzielił. Co w związku z tym następuje? Jonasz zostaje powołany. Bóg mu mówi: idź do Niniwy, ale Jonasz ucieka i właściwie to przesłanie dla Niniwy, które w każdej innej księdze prorockiej, którą mamy, jeżeli prorok otrzymał, mów na przykład, czytajcie inne księgi proroków, prawda? Mów przeciwko takiemu miastu, czy mów przeciwko takiemu ludowi, to potem zaraz mamy co? To, co ma mówić przeciwko temu miastu. Tutaj tego nie mamy, ponieważ prorok nie zamierzał tego słuchać. On jak najszybciej postanowił uciec, jak najdalej, żeby tego nie słyszeć. I dlatego w kolejnych wersetach przesłania przeciwko Niniwie już nie ma żadnego. Jest Boże powołanie, a zraz potem właściwie można by 3 kropeczki postawić, iż ucieczka. Zwykle Jak już powiadam, gdy u proroków czytamy słowo przeciwko, to to słowo jest zapisane. I Jonasz wiedział, że prorok, który zna proroctwo, który zna już Boże przesłanie, będzie ścigany, może nawet przypłacić to życiem. Może nawet zginąć, jeżeli nie przekaże, ponieważ taki prorok stawał się niewłaściwym prorokiem. Ucieka więc, zanim pozna treść proroctwa. Bóg do niego mówi, wyruś, czy w naszym tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej, którego wy używacie, mówi do niego, wstań. Jakby nie patrzeć, wyruś, wstań, rusz się. I to jest wezwanie do Bożego dzieła. To nie jest ani wezwanie do modlitwy, ani do dyskusji, ani do zastanawiania się, tylko jest to Boży rozkaz, Boże powołanie. Idź, pójdziesz do Niniwy. I to jest wezwanie. A co to była ta Niniwa? Jak już mówiłem, było to miasto w Asyrii. Liczyło ile, pamiętacie? 120 tysięcy mieszkańców. Pomyślcie, dwa razy hełm. 120 tysięcy ludzi w tamtych czasach. To był gigant. Pod rządami Sancheryba stanie się stolicą Asyrii. Była miastem Niniwa niemoralności, bałwochwalstwa i ustanawiała modę i styl dla reszty kraju. Przede wszystkim Niniwa słynęła z rabunku, przemocy i niewolnictwa. Chcę wam powiedzieć, że Asyryjczycy jest to naród, jeżeli byście przeglądali na przykład stare jakieś, czasami pokazują jakieś takie rycinki, płaskorzeźby czy cokolwiek, nigdy Asyryjczyków nie rysowano bez miecza w dłoni. To był naród, który cały czas walczył. Naród słynący z niesamowitej brutalności. Naród niesamowicie okrutny wobec wrogów, którzy dostali się w ich ręce. Naród, który twardo trzymał wszystko to, czym rządził. To byli tacy ludzie. I niestety nie usłyszymy dokładnie, co Bóg miał przeciwko Niniwie. Dopiero potem w Jonasza w trzecim rozdziale dowiemy się coś więcej, ale Jonasz ucieka i udaje się do portu i wierzy tutaj, myślę, że to jest jakiś brak poznania z jego strony. On wierzy, że można uciec przed oblicza Bożego, on wierzy, że Bóg na całym jego terytorium może działać, ale podejrzewamy, że on wierzył, że na morzu Bóg już niestety nie będzie mógł działać. Myśli też, że skryje się gdzieś w tłumie i jakoś przeżyje ten okres. Wielu Żydów wierzyło, że szekina, co znaczy Boża obecność, nie może objawiać się na morzu. A szczególnie wierzyli też, że szekina, czyli jeszcze raz powtarzam, Boża obecność nie występuje pod wodą. Wierzyli, że to musi być na lądzie. I niektórzy jeszcze dalej posuwali się i uważali, że to może być tylko w Izraelu. My dzisiaj wiemy, że Bóg jest Bogiem. Jeden z atrybutów Bożych jest, że Bóg jest jakim Bogiem? Wszechobecnym. Bóg nie jest Bogiem, którego można gdzieś zamknąć jakieś drzwi i napisać tabliczkę, że Panu Bogu wstęp zbroniony. Mówiliśmy o tym wcześniej. Udaje się do portu. I troszkę tutaj znowu wychodzą niedoskonałości małe naszego tłumaczenia, ponieważ nie oddają w pełni, co ten zdesperowany człowiek tutaj w porcie robi. Gdzie statek, w naszym przykładzie mamy tu napisane, który miał popłynąć do Tarszyszu. Widzicie? Dokładnie jest tutaj napisane statek, który zawsze pływał do Tarszyszu. To był statek, który kursował wahadłowo między miejscowościami. I kiedy podróżny wchodził na ten statek, to czekał, aż statek zapełni się ludźmi i kiedy był komplet pasażerów, dopiero wtedy statek odpływał. I dlatego użyłem tutaj innego tłumaczenia, abyście mogli, bracia i siostry, zobaczyć, że Jonasz nie płaci za bilet, kupując bilet. Jonasz wynajmuje cały statek. Tu jest dosłownie powiedziane, że on opłacił jego wynajem. Ja może wrócę do tego wersetu, który czytałem. Poszedł do Jaffo, znalazł statek, który wypływał do Tarszysz, opłacił jego wynajęcie i wszedł nań, żeby wypłynąć z nimi do Tarszysz, uchodząc przed służbą Bogu. Jonas na tym statku jest jedynym Hebrajczykiem, jest jedynym, kto zna prawdziwego Boga. Jest jedynym Hebrajczykiem właściwie w tej historii i pokazuje no tutaj, jak ważną rolę ma nasze świadectwo, jak ważną rolę ma Izrael w głoszeniu osoby Boga, a w dzisiejszych czasach Kościół, ci z was, którzy znają Jezusa, to nie jest nieważne, to nie jest obojętne, jakie jest nasze świadectwo, jak ludzie widzą Pana Jezusa przez nasze życie. Poganie później, gdy będziemy dalej czytać, zobaczycie, że poganie gotowi są za ocalenie swojego życia czcić Boga całym swoim sercem. Poganie bardzo szybko zrozumią, że to Bóg jest ten, który utrzymał ich życie. A więc mamy serca, jak mówię, pamiętacie tą starą pieśń? Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Mamy dokładnie tą sytuację. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, ale prorok ucieka. I czytamy tutaj też takie słowa, że chciał wypłynąć z nimi. I tutaj teraz to słowo z nimi ma bardzo głębokie znaczenie. To nie jest takie sobie słowo, że on po prostu chciał wypłynąć z nimi tym statkiem, gdzieś tam do Tarszysz. Wiecie, słowo z nimi oznacza tutaj bardzo głębokie bycie, bardzo głęboko z nimi. To znaczy, on ubrał się jak oni, wyglądał jak oni, chciałby myśleli, że jest jednym z nich. To jest całe znaczenie tego słowa, że on chciał wypłynąć z nimi. Załoga w ogóle nie rozpoznaje w Jonaszu Hebrajczyka, już absolutnie nie rozpoznaje w Jonaszu kogo? Męża Bożego, proroka. Był taki jak oni, z nimi. W języku polskim u nas takie krótkie słowo, ale godne wręcz powiedziałbym nawet całego nauczania, całego kazania, z nimi. Czy czasem my właśnie w ten sposób nie jesteśmy, wiecie o czym teraz mówię, z nimi, że chcemy żyć tak jak oni, jak świat, jak ludzie, którzy nie znają Boga, bo to znaczy z nimi. Żeby przypadkiem nie zauważyli, ponieważ nie wypada mówić, ponieważ nie chcemy mówić o Bogu. I załoga nawet się nie kapła, że to był wierzący w Boga, jedynego Boga człowiek. Kiedy czytamy, że wszedł na statek, to Słowo Boże tutaj mówi, że on stąpił, czy jakby stąpił na ten statek. I to jest to, co mówiłem wam wcześniej, podczas sztormu ukrywać się zaczyna przed Bogiem pod pokładem. I być może myśli, że tutaj pod poziomem morza niżej niż woda sięga, Bóg go nie znajdzie. Ja myślę, że wkrótce miał zrozumieć, że Bóg go znajdzie i to dużo, dużo niżej niż pod pokładem statku. Tam, kiedy będzie już bardzo, bardzo bliżej dna, to dopiero wtedy zacznie modlitwę, zapominając o tym, że próbował chować się przed Bogiem. Czy nie widzicie pewnej właściwości dla naszego życia? Czasami my uciekamy przed Bogiem. Czasami niektórzy z nas, niektórzy spośród nas, znam nawet wierzących, decydują się żyć w grzechu i wydaje nam się, że gdzieś poza Kościołem, że jakoś ucinając kontakt z Bogiem, uda nam się przed Nim uciec. Wydaje nam się, że uda nam się jakoś tak schować pod pokład i że Pan Bóg przez chwilę nie będzie widział, co my właściwie wyrabiamy, ale często chowając się pod pokład, dopiero przychodzi to opamiętanie. Wiecie, Jonasz, będąc blisko dna, w wnętrzu ryby, dopiero zrozumiał, że musi wołać do Boga z całego serca. Jakże wielu z nas dopiero kiedy dna nasze życie dotknie, kiedy dna dotknie życie naszych dzieci, kiedy dna dotykają nasze plany, dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, że Panie, Ty od początku to widziałeś, ja po prostu nie chciałem Ciebie słyszeć. Ja nie chciałem posłuchać, co inni o tym mówią. Ja nie chciałem słuchać, co mówi o tym Biblia. Nie chciałem wiedzieć, co na ten temat myśli w ogóle inny ktokolwiek wierzący. Uważałem, że ja najlepiej wiem, co mam robić, dokąd iść. Jakże często dopiero, kiedy dna nasze życie dotknie, nagle przychodzi opamiętanie. Jonasz 1,4. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. I tutaj Słowo Boże mówi, że Pan zesłał silny wiatr na morze. I tu znowu jest użyte to święte imię Boże. Sam Bóg jest sprawcą tego sztormu. Nie żaden przypadek. Nie ma przypadku. W tym tekście Bóg za tym wszystkim stoi. I w tym czasie, kiedy inne statki płyną spokojnie, wokół ich statku dzieją się rzeczy, których nie rozumie nawet doświadczona załoga. Tak zresztą wynika z gramatyki oryginału tego słowa. Wtedy żeglarze przestraszyli się, Jonasz 1,5. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. To ci dopiero. Hm. Jonasz wiedział, że Bóg nie wysłuchał jego modlitwy i że nie wysłucha, przepraszam. Jonasz też poszedł spać obojętny na wszystko. Ja myślę, że to jest kolejna rzecz, która dzieje się, kiedy w naszym życiu uciekamy przed wolą Bożą. Jeżeli Duch Święty objawia ci, jaka jest wola Boża dla twojego życia, to uciekając, Księga Jonasa pokazuje nam, że tylko zniszczenie i spustoszenie będzie szło za twoim życiem. Ponieważ człowiek, który ucieka przed Bogiem, jest niebezpiecznym człowiekiem. Dla siebie, swoich dzieci, swojej żony albo męża. Za takim człowiekiem idzie zniszczenie, ponieważ on nie uszanował Bożej woli i idzie pod prąd wszystkiego, co Bóg przygotował. Pod prąd Bożego planu, pod prąd tej Bożej rzeki czasu. Taki człowiek idzie po prostu pod prąd. Ich modły nie przynoszą żadnego pożytku. Zaczynają ludzie wyrzucać sprzęt do morza. Zaczynają wątpić w to, że to przeżyją. A Jonasz w tym czasie, mocno trzymając się linii, poręczy, schodzi pod pokład, zatacza się trochę od sztormu i idzie po prostu spać. Przeczytajmy dalej, aby pójść trochę dalej z tekstem. Jonasz 1:6, troszkę dalej. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu. Sam kapitan podchodzi do niego, zobaczcie. I tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego. Tu już mamy rozmowę załogi. Szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na kogo? Na Jonasza. Nawet tutaj, zobaczcie, Bóg go wystawił. Oni zobaczyli to. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? Oni i tak są grzeczni, się go jeszcze pytają, z czyjej winy. No wiecie, wy może tak do końca w te losy nie wierzyli, nie wiem, ale pytałem, z czyjej winy, co ty zrobiłeś, człowieku? I odpowiedział im, zobaczcie nagle, jakie świadectwo, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga, co ty nie powiesz? Czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Spotkaliście kogoś kiedyś, kto miał życie bardziej potargane, jak się już tylko dało? Życie poniszczone wiatrami gniewu, rodzinę w kawałeczkach, wszystko w życiu zniszczone przez grzech, przez nieposłuszeństwo Bogu. Wy go pytacie, a on mówi, nie, ja wierzę w Boga. Jak wierzysz w Boga, to jakoś dziwnie wierzysz. Jonaszu, Jonasz jest niezwykłą szkołą dla nas. Tu nie chodzi o to, w kogo wierzysz. Chodzi o to, czy podążasz za Jezusem w swoim życiu. Czy nasze życie jest posłuszne Bożemu powołaniu dla Niego? Zobaczcie, sam kapitan udaje się do Jonasza. Zresztą wszak Jonasz wynajął cały statek. Właściwie zapłacił za to wszystko, więc sam kapitan fatyguje się do tego niezwykłego pasażera. I jest zdziwiony. Wchodzi tam, wyobrażam go sobie, idzie między workami, beczkami, różnymi pakunkami, które się poniewierają, patrzy. Chrapie ktoś głośniej niż sztorm. Jakże różni się ten pogański kapitan. On wierzy, że coś się da zrobić. I prorok, wiedzący, że jest winny, już w nic nie wierzy. Gdzie ludzie mogą tak zrezygnować, kiedy opieramy się przed Bożą, wolą Bożą. Kiedy żyjemy w nieposłuszeństwie w naszym życiu, to człowiek w końcu tak zrezygnuje przed oporami w swoim życiu, że przestaje w cokolwiek wierzyć. Żyje czasami tak nieczynny dla Boga, że po kilku latach już nie wierzy w to, że Bóg uzdrawia. Już nie wierzy w to, że Bóg jeszcze przemawia. A jeśli to nie w naszym mieście, a już na pewno nie w Chełmie. Nie wiem, może gdzie indziej Bóg działa, ale ja już w nic nie wierzę. Jakże często spotkają ludzi, którzy zwalają winę na Kościół, na doktryny, nawet na złe tłumaczenie Biblii. Wszystko jest nie tak. Tylko nigdy nie zastanowią się, czy przypadkiem ich życie nie jest takim spaniem pośrodku sztormu. Wokół się tyle dzieje. Oni śpią w nic już nie wierząc, ponieważ tyle lat już nie zadawali sobie pytania, czy żyją w woli Bożej. Czy rzeczywiście chodzą z Panem? Dlaczego w życiu innych Bóg działa, a w twoim nie chce? Zadaj sobie takie pytanie czasem. Bo można zrezygnować, można się poddać. Można dojść do takiego miejsca, że wiesz, ja już sam nie wiem, czy to Bóg jeszcze w ogóle dziś działa, czy nie. Wiecie, co jest dziwne dla mnie też? Poczytajcie, co ten kapitan mówi. Czy zauważyliście, że ten pogański kapitan, czczący tylu bogów, że pewnie sam nawet nie umiał ich policzyć, wierzy w moc czego? Modlitwy. Widzicie to? On wierzy w moc modlitwy. Jonasz prawdopodobnie nie zaczął się modlić. Nie widzimy tu w Biblii, aby jakoś stanął z nimi w modlitwie. Marynarze widzieli, że statki, które płyną troszeczkę dalej w oddali, płyną już dużo spokojniej, a wokół nich się coś dzieje i zadają sobie pytanie, no coś jest nie tak z tą burzą, jak już czytaliśmy, rzucają losy, w końcu pada na Jonasza i oni mu zadają pytanie, słuchaj, co ty takiego zrobiłeś, o co tutaj chodzi? I prawda o proroku wychodzi na jaw. Z jakiego powodu? Oni wiedzą nawet, że wszystko ma przyczynę jakąś. Kim ty jesteś? Z jakiego kraju? W co ty wierzysz? I świadectwo, które składa im Jonasz, jest przerażające. Służy Bogu. Ale jakoś to jego życie nie wygląda, jakby służył Bogu. To jest, wiecie, trochę tak, jak w tej naszej telewizji widzimy, że nasz kraj jest chrześcijański. Tylko u nas ludzie uwierzyli, że symbole to jest chrześcijaństwo. U nas ludzie uwierzyli, że mówienie o Bogu to jest chrześcijaństwo. W tym samym czasie strach jest wyjść na ulicę wieczorami. W tym samym czasie dzień w dzień nie ma, żeby wiadomości nie donosiły o gwałtach, morderstwach i rabunkach. W kraju, który jakoby ma być duchowym przewodnikiem Europy. Nie wiem, do czego Polska miałaby prowadzić tą Europę, ale lepiej niech Europa za nią nie idzie. Dopóki nasz kraj nie zrozumie, dokąd naprawdę zmierza. Ja się nie zajmuję tu polityką. Żal mi tylko czasami. Kiedy patrzę na moją rodzinę, patrzę na ludzi, których kocham, zaczynasz im mówić o Bogu i jaka jest odpowiedź? Znacie tą odpowiedź, nie? Ja przecież, co? Wierzę. Wszyscy wierzą, tylko jakieś dziwne życie mają z tej wiary. Różnie sobie tłumaczą, widzicie. Mnie Bóg błogosławi, was Pan Bóg błogosławi. Mamy wam ktoś kiedyś, że płacą wam za to, że tu chodzicie? Już wiecie, jakie kwoty mi nawet wymieniano, a podobno zarabiam tu. Nigdy nie zapomnę, jak jeszcze tam na Sienkiewiczach przyszedł kiedyś człowiek, ja po południu tam sobie siedziałem. On przyszedł i się pyta, czy to prawda, że podobno przy wpisie się tu dostaje $100. Ja mówię, że to nieprawda, że tu przy wpisie trzeba 10% wypłaty zapłacić. Nigdy więcej nie pytał o nic. Oczywiście uproszczona moja odpowiedź była, ale wiecie, o co mi chodzi. Jonasz 10 do 12 wersetu. Pójdźmy dalej. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego. Dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego. Co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Ciekawe, gdzie patrzyli, jak to mówili. Co z tobą zrobimy? Czy popatrzyli na wodę, czy nie? Czy na linę? Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Od razu powiem, wiecie, oni wcale nie byli tacy szybcy z tym, żeby go wrzucić do wody. Żebyście mnie w ten sposób nie zrozumieli. Ale oni widzieli wyraźnie, że ten człowiek jest powodem wielkiego nieszczęścia. Widzieli, że ten człowiek jest problemem. Ale kiedy usłyszeli, że ucieka przed Bogiem, chcę wam powiedzieć, abyście zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj zmienia się rodzaj bojaźni, dlatego że wcześniej oni się bali, a tutaj ich lęk to już nie jest o strachem o życie. Tutaj ich lęk zamienia się w co? W bojaźń Bożą. Oni się już boją teraz Boga. Dlaczego to uczyniłeś? Zadają pytanie mu, dlaczego to uczyniłeś? Ale wiecie co? Gdzie tu jest to pytanie? Dlaczego to uczyniłeś? Problem w tym, że on im nigdy nie odpowiada na to pytanie. Bo Jonaszowi już się żyć odechciało. Już im powiedział, wrzućcie mnie do morza. Czy nie macie czasem wrażenia, że to jest trochę jakby samobójstwo? Albo jakby trochę taka chęć popchnięcia innych do tego, żeby już z nim skończyli? Już widział swój koniec w morzu. Słuchajcie, nie ma szans przeżyć człowiek w takiej topieli. Nawet marynarze, którzy toną, całe życie są na morzu, a kiedy statek tonie, przecież sztormu wyławiają tylko ciała. Rzadko kiedy kto komuś się uda znaleźć, coś chwycić, przeżyć jakoś. Problem w tym, że Bóg miał plan. A Bóg nasz jest nie tylko Bogiem, który ma wolę dla twojego życia. Zgadzacie się z tym? Amen? Bóg ma wolę, swoją wolę dla twojego życia. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Czy to jest nieprawda? Ale wiecie, co Bóg ma jeszcze? I myślę, że tu się wszyscy ze mną zgodzicie. Bóg ma nie tylko swoją wolę dla naszego życia, ale jeszcze cierpliwość dla naszego życia, tak? I władzę nad naszym życiem. A Niniwa dalej czekała na Bożego posłańca. Jonasz przeżywał koszmar na morzu, a miasto, nad miastem tykał taki wielki zegar. I ubywało czasu. Dostali 40 dni, a czas mijał. Dalej księga Jonasza, 13 werset powiada nam: lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wiecie dosłownie, co oni próbowali tutaj zrobić? Może przejdźmy teraz do żydowskiego przekładu, 1:13, Jonasz. A choć ludzie ci wiosłowali, chcąc co zrobić? Zawrócić ku lądowi, to nie mogli, bo morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Oni chcieli zawrócić, chcieli jakoś zmienić jeszcze to, co się działo. I posłuchajcie, tu zwrócę wam uwagę. Czytałem pewną książkę na temat Jonasza i tam, jeśli chodzi o ten werset, było napisane, ja się na tych rzeczach nie znam, ale tam pisał człowiek, który zna się na pływaniu po morzu, że w czasie tak potężnego sztormu wręcz na odwrót jest. Statki się ratują, jak się da, żeby nie uderzyć w brzeg, ponieważ fale wszystko w czasie sztormu wynoszą na brzeg. I rzeczywiście przypominam sobie, jak wyglądały brzegi morza. Byliście kiedyś nad morzem po sztormie, prawda? Zbierają ludzie różne rzeczy. W podobny sposób, jeżeli oglądamy czasami, nie wiem, czy wspomnienia, jakieś filmy o tych, którzy pływali, to najczęściej w czasie sztormu właśnie statek w co uderzał? W jakąś wyspę, w jakieś skały. Rzeczywiście woda pcha do lądu. I czytałem w tej książce, że tutaj mamy jakby kolejny dowód, kolejny taki wyraźny znak Bożego działania. Ten sztorm odpychał statek od lądu. Ten sztorm nie pozwalał temu statkowi zawrócić. Ten sztorm jakby był wbrew naturze, w drugim kierunku był. Oni wiosłowali, chcąc zawrócić. Byłeś kiedyś w tym miejscu, że w swoim życiu, swoją lekkomyślną decyzją spowodowałeś sztorm w swoim życiu i człowiek próbował zawrócić, ale zawrócić się już co? Nie dało. Ja już byłem w takim miejscu. Próbuję się zawrócić. Czasami ludzkimi siłami już się nie da zawrócić. Są rzeczy w naszym życiu, wiecie, mnie akurat się nie przydarzyło nigdy takie rzeczy, ale zdarzają się grzechy, upadki, że człowiek popełni coś, czego się już nie da cofnąć. Jak jeden z moich przyjaciół, znajomy mój, zdradził swoją żonę. Wiecie, ja myślałem, że sumienie tego człowieka żywcem zje. Teraz wiem, co to znaczy, kiedy ktoś mówi, że go gryzie sumienie. Sumienie może zjeść, człowiek się może w cień zamienić. On dałby wszystko, żeby cofnąć tamten jeden niepotrzebny wieczór. Ale się nie dało. Wiosłował z całych swoich sił, aż ktoś mu nie powiedział, że musi tą głębinę przejść z Bogiem. Sam nie wrócisz już do brzegu. Za daleko odpłynąłeś, a sztorm zbyt wielki. Są rzeczy w naszym życiu, które muszą znaleźć swój koniec na kolanach przed Bogiem. Inaczej będziesz z nimi walczył całe swoje życie i nigdy tak naprawdę ich nie pokonasz. Co chwila w końcu ludzie już nawet nie będą wierzyć w twoje chrześcijaństwo. Ludzie, a on taki już jest. Mówi, że nie będzie pił, ale i tak wiadomo, że za 2 miesiące się upije. Mówi, że nie będzie robił tego, ale i tak wiadomo, że za miesiąc nie ukradnie znów coś. Mówi, że się już nie będzie gniewać, ale i tak wiadomo, że tylko dotknij ją czy jego... Zobaczysz, że jego obietnice są nic nie warte. Jego życie sieje sztorm, jego życie niszczy wszystko, co tworzy, ponieważ coś się dzieje, jest wbrew wszystkiemu, co Bóg chciał. Nie, Jonaszu, zdałoby się tu Słowo Boże mówić, nie wpłyniesz do portu, szczycąc się, że jesteś prorokiem. Nie wpłyniesz do portu, szczycąc się, że sam sobie poradziłeś. Nie wpłyniesz do portu, szczycąc się swoją wiarą, mówiąc: o, no dzięki Bogu poradziłem sobie. W księdze Jonasza dalej czytamy, wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i co? I rzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. Wyobrażasz to sobie? Rzuciliście kiedyś na przykład mięso do gotującej się wody? Jak będziecie następnym razem robić rosół, to przyglądnijcie się. Tak wyglądało ze czasów Jonasza. Bierze się garnek z wodą. Kiedy woda się gotuje, to robi bul, 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 bul. I wtedy weźmie i rzuć dwa kawałki na przykład czegoś surowego. I co się stanie z wodą? Nagle chwilowo wszystko się zatrzymuje. Ktoś nie odebrał tego jako przepis. Według moich przepisów zup nie róbcie. Będzie masowe zatrucie w waszym domu. Ale tak było z Jonaszem. Morze przestało się burzyć. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się znękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Ja się nie dziwię, że się znękli. Wiecie co? Jeszcze przed chwilą modlili się do wielu bogów. Chwilę później dowiedzieli się, że to jest człowiek, którego ściga kto? Bóg, ponieważ ten człowiek jest Panu Bogu potrzebny, że ma Bóg dla niego plan. I teraz tego człowieka, który jest Panu Bogu bardzo potrzebny, oni właśnie wrzucili do wody. Czy to nie okaże się teraz, że za zabicie go sprowadzą sobie na głowę jeszcze większy... A więc uczynili śluby. My jesteśmy mistrzami w uczynieniu ślubów. Panie, nigdy, nigdy więcej. Jeśli, to już nigdy więcej. I oni uczynili śluby. Złożyli Panu też ofiarę. Zobaczcie, można powiedzieć, masowe nawrócenie na statku. Nie mieli złudzeń. W takiej wodzie nie da się przeżyć. Oni go traktowali już jak trupa. To byli marynarze. I co się wtedy działo? Czy ukazał się napis koniec? Nie. Głęboko, głęboko pod wodą. Głos Boży doszedł. Jakieś potężne cielsko się ruszyło z dna. I zaczęło się rozglądać. Parę ton żywej wagi zaczęło płynąć do góry w kierunku powierzchni i zobaczyło jakieś merdające w wodzie nogi. Otwarło paszczę i chrupło tylko. Chlipło. Biblia mówi, że ta ryba go nie pogryzła, ponieważ on żył. Czyli gdyby to był jakiś żarłacz, to nie miałby szans przeżyć. Nie wiemy. Czytałem komentarz pewnego rabina. Wiecie, co ten rabin napisał? Nie wiem, możecie się z tym zgodzić, możecie się nie zgodzić. Ja mówię, co czytałem u pewnego rabina. On napisał, że to była ryba, którą Jahwe stworzył na początku świata, aby czekała na Jonasza. To była specjalnie stworzona ryba. Nie mówię amen, bo nie chcę, żeby ktoś powiedział tak albo nie. Tak czytałem. Nie mieli złudzeń jednak oni, że nie może tego przeżyć. A więc przejdźmy pierwszy, drugi werset drugiego rozdziału. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Mówi, że połknęła, nie pogryzła, połknęła. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swego Boga z wnętrzności ryby. I może przeskoczmy od razu do 10 wersetu, pomijając tutaj, po drodze mamy tutaj jeszcze modlitwę Jonasza, prorok Jonasz modli się we wnętrzu tej ryby. Ja to celowo chcę w tej chwili pominąć, w tej pierwszej części i od razu 10 werset chcę poruszyć. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. To też jest Jonasz, to nie kto inny. Spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Ludzie, ale historia. Oczywiście z punktu widzenia ich teologii nie będę się teraz zajmował tym, jaka to była ryba. Musicie poszukać, jak chcecie wiedzieć. Nie wiem, co to było, ale pomyślałem sobie, co czuje człowiek, kiedy jest w rybie, nie? Ryba. Czym była ryba dla niego? Właściwie powoli zbliżam się do końca mojej lekcji biblijnej, czy tego czwartkowego studium Słowa Bożego. Chcę wam dać parę rzeczy do myślenia na temat ryby. Zapomnijcie teraz przez chwilę, że to była ryba. Wyobraźcie sobie ciemność, strach, proroka. On się nie zastanawiał, co to za ryba. On wiedział, stało się coś. Ryba jest dla mnie takim oddzieleniem, takim momentem ciszy w głębi. Czymś, co przed samym dnem może czasami nam się przydarzyć. Wiecie, kiedy Jonasz był w rybie, na górze działy się rzeczy tego świata. Czas płynął do przodu. Nad Niniwą mijał kolejny dzień i ubywało z kalendarza. Ludzie na całym świecie robili swoje sprawy. Gdzieś tam handlowali, gdzieś tam się żenili, za mąż wychodzili, sprzedawali, umierali, rodzili się. A Jonasz był w rybie. Dla niego to, co się działo na świecie, przestało mieć znaczenie. Ja myślę, że każdy człowiek, który naprawdę chce chodzić blisko z Jezusem, mówię teraz o nas, o Kościele, musi dotrzeć do takiego momentu, kiedy na chwilę wszystko dla nas staje. Nie dziwię się, że Żydzi czytają to w czasie Jom Kippur. W czasie swojego postu. W czasie zadumy nad swoim życiem. Ponieważ kiedy zastanawiają się nad swoim życiem, kiedy poszczą, mają ten czas wyciszenia i poza nimi dzieje się to wszystko. Oni przychodzą teraz tu i teraz są tylko dla Boga. I Jonasz, a może ty i ja, a na pewno Jonasz, on już nie miał udziału w rzeczach tego świata. Wiecie, o czym teraz mówię? To jest tak, jakby człowiek w beznadziejnej sytuacji zaczął być pytany o rzeczy tego świata. Jeżeli wiesz, że twój znajomy na przykład ma nowotwór, ma raka, prawda? I pogrążył się w ciemności ze swoim nowotworem i rakiem. Czy pójdziesz do takiego człowieka i powiesz mu, słuchaj, chcę ci zaproponować, mam świetne 12-letnie obligacje, naprawdę zarobisz. Powiedziałbyś komuś coś takiego? Dlaczego? Dla niego to już nie ma znaczenia. Jeżeli by się nie obraził, to co najmniej spojrzałby ci w oczy i powiedział, przyjacielu, za 12 lat będziesz opłacał następną dekadę nad moim grobem. To już mnie nie dotyczy. I wiecie, w takiej sytuacji był Jonasz. W takiej sytuacji, niekoniecznie przez nowotwór, ale przez inne tragedie naszego życia, czasami my się znajdujemy blisko dna, zimno, ciemno i cała chrześcijańska czasem przeszłość, cała dobra przeszłość, dzieciństwo, wspomnienia, wszystko przez chwilę jest piękne, ale tak odległe. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Ci z was, którzy nie byli, jeszcze mogą spotkać taką realność w swoim życiu. Dlatego warto znać księgę Jonasza. Psalmista kiedyś w psalmie napisał, z głębokości wołam do Ciebie, Boże. Panie, racz wysłuchać głosu mego i nakłoń ucha swego na błaganie moje. Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg, o Jahwe, któż by się ostał przed Tobą. Ale Ty niesiesz wybawienie i łaskę, aby się Ciebie bano. Ryba jest takim miejscem ciszy. Bóg przerywa czasem nasze nieposłuszeństwo, nasz bunt, oddziela nas od tego. Ktoś powie, no dobrze, ale Bóg to czyni na siłę. Nie. Bóg jest dobry, Bóg nigdy nie, Bóg nie gwałci niczego, Bóg jest dobry. Nawet w brzuchu ryby i nigdy wcześniej Jonasz nie zaparł się Boga, nie zaczął go nazywać nie swoim Bogiem. Jonasz był zwyczajnie nieposłuszny. Czy ty, kiedy jesteś nieposłuszny Bogu, to od razu krzyczysz, już nie jesteś moim Bogiem? Nie. Ciągle gdzieś w sercu jest to pragnienie, Ojcze nasz, prawda? Jesteś moim Bogiem. A Bóg mówi, dlatego, że jestem Twoim Bogiem, jestem Twoim Ojcem. Wiedz, że ojciec, który kocha swoje dzieci, czasami musi te dzieci ukarać. Nawet w brzuchu ryby. Jonasz nie przestaje go nazywać swoim Bogiem. Jonasz nie zaparł się go, nie wyrzucił go życia. On chciał żyć po swojemu, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Chciał według własnych norm być mężem Bożym, a Bóg na to nie pozwolił. I dał mu czas ciemności i ciszy. Taki czas, kiedy jest tylko Bóg i ja. Kiedy Jonasz nie mógł powiedzieć, dobra, Panie Boże, ale teraz już muszę iść, bo po drugiej stronie synagogi jestem umówiony. Po drugiej stronie świątyni, przepraszam, mam się z kimś spotkać. I tak dalej. Nie, już nie powiesz, że nie masz czasu. Tak jest, kiedy człowiek jest w mroku, kiedy idzie przez dolinę cienia w swoim życiu. Każdy z was, kto tu siedzi, szedł w życiu przez dolinę cienia, przez dolinę bólu, smutku i samotności, wie, że wtedy się już nie mówi, że nie ma się czasu. Pamiętam świadectwo pewnego chorego na białaczkę człowieka. który powiedział wcześniej, zanim zachorowałem, nie miałem ani chwili czasu. Nie miałem czasu na Biblię, nie miałem czasu na modlitwę, nie miałem czasu dla dzieci, nie miałem czasu dla żony, nie miałem czasu na nic. Kiedy zachorowałem na białaczkę, mam czas, żeby 17 godzin na dobę w szpitalach z lekarzami siedzieć. Nagle się znalazł czas. Dzięki Bogu akurat tą osobę Bóg uzdrowił. Ale wielu ludzi za późno pewne rzeczy widzi dopiero. Ta księga uczy nas jeszcze jednej rzeczy, że wola Boża nie jest opcją. Że błogosławione życie ma swoje warunki. Chcesz być błogosławiony, to ma pewne warunki. Pan Jezus ma dla ciebie wyjątkową drogę. Może znacie kogoś, tu są na sali osoby, które są we Włoszech, tam je Bóg błogosławi. W porządku, to jest ich sprawa, ale to nie znaczy, że ty tam musisz być. Bo dla ciebie Bóg może mieć inną drogę. Może znacie kogoś, kogo Bóg błogosławi tutaj, w porządku, ale dla ciebie Bóg może ma inne miejsce. I tam jest twoje miejsce, gdzieś tam. Może innych Bóg błogosławi, bo robią to, ale to nie znaczy, że ty musisz robić to samo. Wola Boża nie jest opcją. Ona się nie kreuje przez to, co nam się chce. Błogosławione życie ma warunki. A ucieczka od woli Bożej tylko kolejne straty. Gdy czas ryby się kończy, Jonasz wychodzi na brzeg i będzie trochę inny, odrobinę lepszy, ciut pokorniejszy, bardzo niewiele. Będzie trochę lepszy, bo takimi jesteśmy, wiecie, gdyby Biblia była taką historią przez człowieka opowiedzianą, to Jonasz by wyszedł z ryby, ożeniłby się, żyliby długo i szczęśliwie i całe życie byłby już dobry. Ale Pan Bóg nie jest bajarzem. W drugiej części wam pokażę, że Jonasz wcale nie przestał narzekać. Wcale nie przestał się złościć. Może trochę mniejsze stworzenie niż ryba mu zaczęło dokuczać w drugiej części. Ale to już następnym razem. W naszej opowieści Jonasz tylko trochę lepszy był. Na piaszczystej plaży siedzi śmierdzący rybami brudny prorok. Zmarnował czas. Ile czasu nam trzeba, żeby z naszych błędów się oczyścić? Żeby przestać cuchnąć tym, co żeśmy zrobili. Pamiętam, kiedyś jeden człowiek ukradł pieniądze w kościele. Wiecie, chyba z 5 lat później, ja go nie znałem, ja tam tylko byłem na usługę, ale powiedzieli mi, że on 5 lat temu pieniądze ukradł. No potem oddał, ale tak wiesz, uważajcie na niego. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Czasami trzeba wiele lat, żeby przestać śmierdzieć rybami. Jonasz wyszedł na brzeg i śmierdzi rybami. Nie można było iść od razu do Niniwy. Ja wiem, że my to tacy, wiecie, mądrzy siedzimy, przeczytaliśmy całą historię, znamy już początek i koniec. I teraz w tej naszej mądrości powiem, no pewnie, że trzeba było iść od razu do Niniwy. Tylko wiecie, kiedy ja tą historię czytam, to tak cichutko słyszę, jak Duch Święty mówi w moim życiu, dlaczego ty do tej Niniwy nie szedłeś tak po drodze od razu zawsze? Ile razy musiałeś dostać z tyłu? Ile razy musiałeś dostać z przodu, żeby się nauczyć pewnych lekcji? Rusza w kierunku Niniwy. Myślę, że wiaterek jakby zawiał od Jonasza, to byście poczuli, gdzie był. Zanim dojdzie do Niniwy, już będzie czysty. Nie będzie śmierdział rybami. A miasto żyje swoim życiem i czas płynie. A Jonasz idzie do Niniwy. I tu bym powiedział, ciąg dalszy nastąpi. Jak Bóg da, ciąg dalszy nastąpi. Wiecie, tutaj tego nie ma napisane, ale chcę wam powiedzieć, że w moim konspekcie jest napisane. Ciąg dalszy nastąpi, jak Bóg da. Kiedyś ktoś powiedział, że wierzący zapomnieli o tej prawdzie Słowa Bożego. I często mówią, że zrobią to czy tamto. A co mówi Biblia? Że zrobimy to czy tamto, jak co? Jak Bóg da. Czas szybko leci. Mi się wydaje, że to 2 dni temu mówiłem na temat darów i owoców Ducha Świętego, a to już było 2 tygodnie. Wydaje mi się, że wczoraj dzieliłem się z wami na temat atrybutów Bożych, a to był tydzień temu. Wiecie o tym, że jesteśmy tydzień starsi? Już o tydzień szybciej będzie.